stronę długowieczności.
Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek wideo podcastu W stronę długowieczności. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski.
A ja nazywam się Marek Postuła.
Czyli sprawdzony skład. Marku, dzisiaj będziemy zajmowali się mikroplastikiem. Tematem, o którym mówi się wiele, ale też tematem bagatelizowanym. Przyznaję się do tego, że gdzieś tam dzwoniło mi, ale nie wiedziałem w którym kościele i niespecjalnie się tym przejmowałem. No, dopóki nie dostałem potężnej dawki wiedzy od ciebie, szykując się do tego programu.
My o tym mikroplastiku mówimy, nie bardzo rozumiejąc do końca, o czym właściwie jest mowa, bo tych mikroplastików jest naprawdę bardzo dużo, bo to jest naprawdę kilka tysięcy różnych związków chemicznych, które wchodzą do tej definicji mikroplastiku.
16 tysięcy ponad, dokładnie. Sobie pamiętam. 4 tysiące z nich jest takich naprawdę super szkodliwych.
Zgadza się. No, ale mikroplastik to są te cząsteczki plastiku poniżej 5 mm, czyli no to już nawet można powiedzieć, że gołym okiem możemy to zobaczyć. Pewnie trzeba by lupę do tego użyć, może nie,
ale byśmy zobaczyli.
Nie gołym okiem. Natomiast mamy też nanoplastik, czyli wszystko, co jest poniżej jednego mikrometra. I to jest też ważne, że my mówiąc o mikroplastiku i te publikacje sprzed kilku lat dotyczące mikroplastiku, to są takie publikacje tam lata 2010-2015, gdzie detekcja...
Co to znaczy detekcja?
Detekcja, no wykrywanie tych cząsteczek była niedoskonała. I ja tak jak patrzę też na publikacje naukowe, to rzeczywiście coś tam się pojawiało, jakieś prace mamy, natomiast metodologicznie wykrywanie, dopracowanie tych metod to są ostatnie lata, to jest spektrometria. To są metody też mikroskopii fluorescencyjnej.
Rozumiem, że wówczas ten nanoplastik jest po prostu łatwiej wykryć.
Obecnie tak, wiesz, no bo to do tego przejdziemy, bo to ma znaczenie, rozmiar ma znaczenie.
Zawsze, proszę pana, rozmiar ma znaczenie. Takie mamy życie.
Ale właśnie ma przede wszystkim w kontekście tego, że ten mikroplastik, który w jakiś sposób się do naszego organizmu dostaje, rozmiar tej cząsteczki, kształt, to są też różne kształty, determinuje, gdzie on właściwie ostatecznie trafi.
Trafia wszędzie, to teraz będziemy tłumaczyli, gdzie go odnaleziono w ludzkim organizmie, ale rys historyczny, wspomniałem, jestem historykiem, lubię takie wątki. Niejaki Sir John Bennett Lawes, wiktoriański arystokrata brytyjski oczywiście i właściciel ziemski, który później stał się, słuchaj, pionierem nowoczesnych nawozów sztucznych, chciał mieć większe plony pszenicy. Nie miał nowoczesnych technologii, bo mówimy o połowie XIX wieku, więc gromadził dane, zbierając skrupulatnie próbki suszonych ziaren pszenicy, słomy i gleby z pola i słuchaj, przechowywał je w butelkach. Swoje posiadłości ziemskie miał w hrabstwie Hertfordshire, godzinę jazdy samochodem na północ od Londynu. Znam trochę to hrabstwo, bo jak wiesz, ja pasjonuję się sportem. Drużyna Watford pochodzi z tego hrabstwa. To jest taka ekipa piłkarska, która balansuje na poziomie Premier League i Championship.
Mogę humorystycznie coś?
Tak.
Ostatnio na rowerze dojechałem do Grójca i jechałem z Irlandczykiem i powiedziałem, może to jest taki Grójec Shire.
Świetne. Depozytariuszem tego supercennego zbioru jest obecnie ośrodek badawczy Red Hampstead Research w Harpenden. Zawiaduje nim niejaki Andy MacDonald i daje nam znać, jak człowiek zmienił ziemię, glebę swoją działalnością. W dużym skrócie, w latach 40. i 50. XX wieku pojawiają się w niej ślady radioaktywne. No to chodzi po prostu o próby z bronią jądrową, ale uwaga, wtedy pojawiają się też pierwsze ślady mikroplastiku. Z czasem jego obecność przybiera na sile. Gwałtownie według McDonalda zanieczyszczenie mikroplastikiem wzrasta od lat 60. XX wieku. Ale proszę sobie wyobrazić, co wydarzyło się w ostatnich 4 dekadach. W badaniu opublikowanym w roku 2024 naukowcy stwierdzili, że konsumpcja tych cząstek mikroplastiku wzrosła 6-krotnie od 1990 roku. Zostały wykryte w płynach ustrojowych od śliny i krwi, po plwocinę i mleko kobiece, ale także w różnych narządach, w tym w wątrobie, nerkach, śledzionie, mózgu, a nawet wewnątrz kości. Przerażające, gdy się słucha. A rzeczywiście to powinno nas tak przerażać?
Na pewno coś jest na rzeczy, natomiast jest kilka aspektów bardzo istotnych. Ja powiedziałem o tych metodach detekcji, które są coraz lepsze i mamy dane naukowe, które pokazują, że ten mikroplastik niewątpliwie może mieć wpływ na nasze zdrowie przede wszystkim. Jest wiele badań i kilka hipotez, które pokazują, jak potencjalnie ten mikroplastik może wpływać. To naukowcy, te najlepsze prace, o których sobie dzisiaj porozmawiamy, praca, która się w zeszłym roku w New England Journal of Medicine ukazała, kardiologiczna, i druga praca z tego roku, neurologiczna, w Nature Medicine, Czyli no, można powiedzieć, że top of the top, jeśli chodzi o jakość czasopism medycznych, naukowych. Sami autorzy mówią, że nie można wyciągać jednoznacznych wniosków przyczynowo-skutkowych, mm-hmm. czyli że jak mikroplastik, to on powoduje choroby. Na pewno jest to jeden z elementów. Ja też patrzę na to, słuchaj, jak się zmienia wiedza kardiologiczna, że my do tej pory mówiliśmy o tych klasycznych czynnikach ryzyka, czyli cholesterol, naciśnienie, że palenie papierosów. Mamy wiele, dziesiątek lat badań epidemiologicznych i my wiemy, że to są szkodliwe czynniki ryzyka, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, nie wiem, nowotworów i tak dalej. Ale my coraz częściej mówimy o tak zwanym ekspozomie, czyli ekspozycji środowiskowej. No bo słuchaj, no my mówimy o mikroplastiku, no ale mamy też te zanieczyszczenie powietrza.
Także mikroplastikiem.
Także mikroplastikiem, bo te pyły PM2,5, czyli wszystko, co jest poniżej 2,5 mikrometra, co fruwa w powietrzu, to też jest mikroplastik.
Absolutnie tak.
To jest mikroplastik, który ściera się chociażby z opon samochodowych. Jak mieszkasz przy drodze, to wdychasz mikroplastik.
Czyli przyswajamy układem oddechowym.
Jedna z dróg, bardzo dobrze. Druga droga też oczywiście z pożywieniem.
Czyli układ pokarmowy, przez układ pokarmowy.
No, pójdź do sklepu i zobacz, co jest żywność pakowana.
No jasne, to absolutnie
to każdy jest tylko plastik,
tylko plastik, tak.
Ja pamiętam z dzieciństwa butelkę pod drzwiami z mlekiem, jaka była? No była szklana. Teraz kupno butelki szklanej, mleko w szklanej butelce, no jest bardzo trudne. No, trzeba się naprawdę nagimnastykować lub znaleźć odpowiedni sklep, który ma takiego dostawcę.
Ale ja jestem przerażony bardziej tym, że wyczytałem, szykując się do tego programu z tych badań, które mi podsyłałeś, że woda w butelce plastikowej badana z wodą z butelki szklanej niespecjalnie się różni, słuchaj, ilością mikroplastiku. To znaczy tu i tu ten mikroplastik jest.
No ale wiesz dlaczego? No bo to jakby zanim ta woda zostanie zapakowana w opakowanie, które ty masz w swoim domu, przechodzi procesy pakowania, jakby no, od wydobycia chociażby sól. Ja z przerażeniem przeczytałem, tak jak masz produkty, które potencjalnie możesz, to to też jakby ciekawe jest, jeśli chodzi z tym ryżem, nie wiem, czy zwróciłeś...
Pakowanym w papier i pakowanym w
dokładnie.
Folię. Tak.
No ale to też nie, no że procesy, że przed ugotowaniem ryż powinno się przepłukać wodą.
Jeśli to samo z mięsem, tak.
Tak, jeśli chcesz ten mikroplastik wypłukać.
No, ale z tą solą jest ważne, że przecież okazuje się, proszę państwa, proszę nie kupować soli morskiej.
Tak.
No bo masakra.
Bo sól morska okazuje się, że no przecież...
Pochodzi z parowania wody morskiej, a wody są morskie bardzo zanieczyszczone plastikiem.
Dokładnie, no to widzimy
ludzie.
Przecież te filmy wszystkie
no tak.
Davida Attenborough i tak dalej, przerażające, które pokazuje jak oceany są zanieczyszczone, jak tam dużo pływa śmieci i mikroplastiku, tak. Które no my sami tam wrzucamy.
Idziemy dalej, Marek, bo może zacząćmy się o ten wątek. Jeżeli nie warto kupować soli morskiej, no bo ona pochodzi z odparowania wody, która jest bardzo zanieczyszczona plastikiem, to samo dotyczy się na przykład owoców morza, ale i ryb.
No, wiesz, no wiadomo, że w ten sposób można popaść w paranoję.
No bo i okazuje, w małą popadłem, jak to przeczytałem.
W paranoję, że okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy, no w dzisiejszy świat nie jest wolny od mikroplastiku. Ja przeczytałem, że jakbyśmy wprowadzili 90% redukcję mikroplastiku w przemyśle, to i tak obniżymy stężenie mikroplastiku o 50%. Czyli musielibyśmy, zobacz, gigantyczny wysiłek, no bo to świat dzisiaj jest skonstruowany tak, że te tworzywa sztuczne są wszechobecne i my przed tym nie jesteśmy w stanie uciec.
Czyli raczej świat medycyny, technologii powinien dążyć w tę stronę, jak spróbować się tego mikroplastiku, nanoplastiku z organizmu pozbyć.
Nie ma metod pozbycia się. No jest jednak klinika w Londynie, która oferuje za kilkadziesiąt tysięcy funtów metody usuwania mikroplastiku z organizmu. Mhm. No ale to są metody no, niepotwierdzone. To oczywiście, jeśli ktoś ma dużo pieniędzy, to może poddać się takim eksperymentom. To jakby droga wolna. Natomiast no, gwarancji na to nie ma. No bo okazuje się, że my tygodniowo tego mikroplastiku zjadamy ile? Pamiętasz?
Tyle, ile ma karta bankomatowa.
Czyli tam 5 gram, prawda?
Tygodniowo zjadamy tyle mikroplastiku, jakbyśmy zjedli kartę bankomatową. Proszę państwa.
Tak, no to są...
To są potwierdzone dane.
To są potwierdzone dane, dokładnie. Głównymi wrotami dla wejścia mikroplastiku do naszego organizmu jest przewód pokarmowy. No my go po prostu zjadamy z pożywieniem.
I czy on łamie barierę jelitową? Potrafi ten mikroplastik?
To zależy od rozmiaru cząsteczek.
Okay. Czyli raczej nanoplastik?
Nie, no nawet już mikroplastik, bo nanoplastik to bardziej ośrodkowy układ nerwowy, czyli bariera krew-mózg, która potencjalnie jest nieprzepuszczalna, ale są dane pokazujące, że i to właśnie w tym badaniu, którym w Nature Medicine wykazano, badano za pomocą tych najnowocześniejszych metod analitycznych różne wielkości mikroplastiku i okazało się, że w mózgu jest zdecydowanie więcej mikroplastiku niż chociażby w wątrobie czy w nerkach, czyli narządach odpowiedzialnych za oczyszczanie naszego organizmu, czyli to są narządy, które w jakiś sposób sobie biologicznie radzą z oczyszczaniem.
Natomiast bo mózg się czyści dużo wolniej, tak?
Zdecydowanie tak jest. Te mechanizmy są mniej wydajne.
Marek, przepraszam, bo od razu się podczepię pod ten wątek, bo też wyczytałem, szykując się do tego programu, że prognozuje się, to są oczywiście hipotezy, że w mózgu może być ten mikroplastik dlatego, że mózg karmi się lipidami, tłuszczami, a te cząstki mikroplastiku być może chętnie podłączają się po prostu pod lipidy.
Jest taka teoria,
hipoteza,
że potencjalnie tak, że raczej tłuszcz się przyczepia do mikroplastiku i mikroplastik przyspiesza reakcje chemiczne, które powodują oksydację lipidów, czyli powstanie tak zwanego OX-LDL-u, czyli tego najgorszego cholesterolu LDL, który jest wysoce reaktywny, no, który po prostu uruchamia gwałtowne szlaki zapalne i przyspiesza rozwój miażdżycy. No, tak? Można w dużym telegraficznym skrócie wytłumaczyć, dlaczego to tak działa. Plastik jest wszechobecny. Ja mówiłem o tych starych badaniach. No i właśnie, słuchaj, no jak ja patrzę na swoje laboratorium, to plastiki, bo to tak my nazywamy w żargonie laboratoryjnym, no to są tak zwane materiały zużywalne, czyli końcówki do pipet, probówki, to wszystko jest mikroplastik.
A w szpitalach nawet maski, które zakładają ludzie, którzy mają choroby układu oddechowego, tak?
Oczywiście, ale to chodzi bardziej o metodologiczne, żebyś zrozumiał, jak duże wyzwanie i jak dlaczego ja krytycznie podchodzę też do tych starych prac i metody detekcji, chociażby czytając takie artykuły, ważne jest to, jakich metod detekcji użyto do wykrywania mikroplastiku. Z tego względu, że ważne są czułość, swoistość tych metod, czyli czy rzeczywiście to, co widzimy, to jest mikroplastik, czy nanoplastik. A dwa, czy w trakcie procesu przygotowywania próbki, czy też pobierania próbki, udało się uniknąć ekspozycji na mikroplastik. To jest absolutnie mega trudne w dzisiejszym świecie, no bo strzykawki, probówki, to wszystko jest mikroplastik. I to jest takie wyzwanie metodologiczne, że my w tym momencie, dlatego wyszedłeś z pytaniem, czy jest się czego obawiać. No pewnie jest się czego obawiać, ale zobacz, jak dużo jest wyzwań przed światem nauki, żeby wyprodukować rzetelne dane, które naprawdę potwierdzą, jak można dużo błędów po drodze popełnić, metodologicznych, żeby opublikować pracę, która rzeczywiście, powiemy z całą odpowiedzialnością, że ona ma znaczenie. Ja mam takie dwie prace. Jedna praca, pamiętasz, w zeszłym roku w naszym programie w Trójce mówiliśmy...
W kierunku długowieczność.
Dokładnie. Tak. Mówiliśmy o tej pracy...
Z Neapolu,
dokładnie. Koledzy, no widzę, dobrą masz pamięć.
Jestem wyedukowany.
I słuchaj, i tam zrobiono badanie, że miażdżyca odkłada się, czy też blaszki miażdżycowe odkładają się w kilku łożyskach naczyniowych. I my zawsze, ja jako kardiolog, mnie interesuje przede wszystkim naczynia wieńcowe, czyli te naczynia, które odżywiają mięsień sercowy. Ale mamy naczynia w tętnicy szyjnej, czyli naczynia, które doprowadzają krew do mózgu, czyli neurologia. Mamy też naczynia obwodowe. Mówiąc o naczyniach obwodowych, myślimy przede wszystkim o tętnicach doprowadzających krew do nóg. No ale miażdżyca może być tak zwana wielopoziomowa. No bo to nie jest choroba inteligentna, która odkłada tylko blaszki miażdżycowe w jednym łożysku naczyniowym, ale najczęściej jak pacjent ma miażdżyce w tętnicach wieńcowych, to pewnie ma w wielu różnych miejscach organizmu. No ale najłatwiej dotrzeć, żeby pobrać próbki w trakcie zabiegu, który się nazywa endanterektomią, trudna nazwa, ale to po prostu się nacina tą tętnicę i się, można powiedzieć, czyści ją mechanicznie z tych blaszek miażdżycowych. I koledzy z Neapolu pobrali te próbki, no i stwierdzili, że zbadają zawartość mikroplastiku i nanoplastiku w tych blaszkach miażdżycowych.
Z tętnic szyjnych.
Z tętnic szyjnych. I okazało się, że rzeczywiście znajduje się tam mikroplastik, czyli on się odkłada w tych blaszkach miażdżycowych. Czyli widzę to, co mówiliśmy o tych lipidach, jak mnie zagadnąłeś o te lipidy, to rzeczywiście to jest taki, można powiedzieć, trochę wpisuje się w tą hipotezę, że rzeczywiście mikroplastik...
Podłącza się pod lipidy, tak?
Podłącza się pod lipidy i sobie z nimi wędruje do blaszek miażdżycowych, no bo blaszki miażdżycowe no właśnie są zbudowane przede wszystkim z lipidów, które potem ta blaszka miażdżycowa, jeśli jest za dużo lipidów, to ona jest tak, my mówimy, że to jest tak zwana miękka blaszka miażdżycowa, podatna na pęknięcia. Dlatego stosujemy takie leki jakby chociażby statyny, których wiele osób uważa, że to jest wymysł szatański, ale to jest właśnie po to stosujemy, żeby wychłodzić tą blaszkę miażdżycową, czyli wygasić ten stan zapalny i spowodować, że objętość tych lipidów w blaszce się zmniejszy, a dzięki temu one będą mniej podatne na pęknięcie, czyli zmniejsza się ryzyko zawału udaru jako konsekwencja dobrze przeprowadzonego leczenia. Idziemy ale wracając do tej blaszki miażdżycowej.
I do tego badania z Neapolu.
To nie tylko się okazało, że ten mikroplastik się tam znajduje, ale okazało się, że większe stężenie tego mikroplastiku wiązało się ze zwiększonym ryzykiem I pamiętasz, ile to ryzyko było zwiększone?
Prawie 5 razy.
Prawie 5 razy, 4,5 razy zwiększone ryzyko tak zwanego wystąpienia pierwotnego punktu końcowego. Już tłumaczę, co to jest. W kardiologii to jest ryzyko zawału, udaru lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Mhm. Tu oczywiście mamy blaszkę miażdżycową, czyli ryzyko de facto udaru zakończonego lub niezakończonego zgonu.
Czyli prawie 5 razy ten mikroplastik powodował zwiększenie tego ryzyka.
Tak jest. Oczywiście to jest tak, że trzeba to brać jako dodatkowy czynnik ryzyka. Mhm. Ja dlatego też mówiłem w kontekście, że my o tym ekspozomie, czyli to, co nas otacza, zanieczyszczenie
powietrza, pokarmu,
ale też ekspozycja na hałas, zanieczyszczenie światłem. Tak. Wszystko ma znaczenie, jeśli chodzi o nasze zdrowie.
Tak jest.
Dlatego myśląc o długowieczności, my zobacz, na ile elementów musimy zwrócić uwagę, żeby starać się. Oczywiście nie wolno popadać w paranoję, ale jest dużo rzeczy, które my możemy zrobić. Zasłony możemy powiesić w sypialni, możemy kupić filtr powietrza, możemy kupić filtr wody.
Dzbanek absolutnie węglowy.
Węglowy, bo to jest najlepsza metoda, żeby czyścić ten mikroplastik z wody, z kranu czy z butelki. Ale właśnie wracając do tego badania, okazało się, że coś jest na rzeczy. No jeśli zostało to opublikowane w New England Journal of Medicine, to wokół takich publikacji nie przechodzę obojętnie, tylko patrzę rzeczywiście i patrzę krytycznie i zaczynam ten temat eksplorować. W tym roku się ukazała druga praca, czyli praca w Nature Medicine, czyli praca zatytułowana...
Nature Medicine to też jest bardzo wiarygodne źródło, rozumiem, tak?
Tak jest. I to, słuchaj, to jest takie brief communication, czyli, że tak powiem, to jest taka ścieżka w nauce jest, że jeśli jest coś super takiego interesującego, to my, naukowcy, chcemy się ze światem jak najszybciej podzielić, czyli nie czekamy na pełnoprawną publikację, bo proces publikacyjny może trwać, wiesz, rok na przykład. I nikt o tym wtedy nie wie. Mhm. Chociaż w dzisiejszym świecie też mamy tak zwane preprinty, czyli publikujemy pracę bez recenzji, ale to ma oczywiście mniejszą wartość naukową.
Dawaj.
Ta publikacja się nazywała Bioaccumulation of Microplastic in the Decent Human Brains. I to jest bardzo ciekawe, bo to pobierano próbki różnych narządów. Patomorfolodzy oczywiście tu też przeczytałem metodologię, no bo jak pobierano je kilkanaście lat temu te próbki, bo to są lata 2012 czy 2014, te próbki pobierano od zmarłych osób, no to od razu się, wiesz, zastanawiam, czy tam przypadkiem nie popełniono błędu, że wsadzano je do fiolek plastikowych. Ale tutaj jest opisane, że to wszystko jest lega artis, czyli zgodnie ze sztuką unikano tej kontaminacji mikroplastikiem. No i zobacz tutaj, tu masz wątrobę, tu masz nerki, a tu masz mózg. To co tutaj widzisz? Największe stężenia są w mózgu. Kilkanaście razy wyższe stężenia w mózgu. Co ważne, przebadano, porównano próbki osób z demencją i bez demencji. Okazało się, że te osoby z demencją miały jeszcze wyższe stężenia, słuchaj, mikroplastiku.
Czyli to, co mówiłem, że 10 razy potrafią mieć więcej tego mikroplastiku niż osoby bez demencji.
Nie można tego traktować jako takie przyczynowo-skutkowe zdarzenie.
No bo wiesz co, ja gdzieś wyczytałem, że taką tezę, że mikroplastik to nie azbest, żeby wiązać bezpośrednio działanie mikroplastiku z konkretną chorobą, natomiast...
Bo nie mamy jeszcze takich danych,
tak,
prawda?
Tak, natomiast wygląda na to, że to jest po prostu kolejny czynnik ryzyka albo po prostu potęguje kolejne czynniki ryzyka.
Tak, no można powiedzieć, że to taki efekt addycyjny, prawda? Czyli
jaki?
Addycyjny, czyli...
Dodatkowy.
Że jeden plus jeden... No to na farmakologii zawsze studentom tłumaczę, że jeden plus jeden... Jak mamy efekt addycyjny, to 1 plus 1 nie równa się 2, tylko równa się 3. Czyli to jest potęgowanie, potęgowanie
Państwa,
efektu.
Dzisiaj mamy nową matematykę. 1 plus 1 to jest 3.
No jeśli mamy efekt addycyjny,
tak jest,
prawda?
Ciekawe.
Czyli to jest...
Każdego dnia się od ciebie czegoś uczę.
No, bardzo mi miło. Ale ja popatrzyłem też, jak potencjalnie ten mikroplastik może działać. Dlaczego? Mhm. Okazuje się, że rzeczywiście mam badania na modelach zwierzęcych, że wykazano, że mikroplastik może zwiększać stres oksydacyjny, może uszkadzać barierę krew-mózg, czyli powodować, że nie tylko mikroplastik tam sobie przenika, ale chociażby metabolity bakteryjne, czyli wszystkie toksyny z naszego organizmu wtedy sobie przez tą barierę krew-mózg, która jest potencjalnie dla tych substancji niedostępna, one sobie wnikają dużo łatwiej do ośrodkowego układu nerwowego, mogą zwiększać ryzyko demencji.
A to prawda, że mikroplastik potrafi kooperować, łączyć się w taki nieprzyjemny dla nas sposób z bakteriami, z wirusami, z grzybami, z pasożytami i przez to powodować efekt takiej trudności działania antybiotyku?
Słuchaj, no to jest absolutnie fascynujące, co powiedziałeś, bo rzeczywiście mamy dane na to, że ten nanoplastik, czyli ten plastik najmniejszy, on może
poniżej jednego mikrometra.
Tak, on może wnikać do komórki, bo antybiotykooporność jest przekazywana genetycznie przez bakterie. To są takie procesy, że bakterie się na przykład, dwie bakterie się łączą i kawałek materiału genetycznego odpowiedzialny za kodujące gen, odpowiedzialny za oporność na antybiotyki sobie przekazują.
To jest niewiarygodne.
To bakterie są w ogóle genialne, jeśli chodzi
coś
o takie. I można powiedzieć, że.
I to jest ich kumpel, ten nanoplastik?
Nanoplastik może być takim transporterem, czyli ułatwiać ten proces, i są prace na to, które pokazują, że...
On jest firmą transportową.
Trochę taką firmą transportową i teraz takie badanie ruszyło na Antarktydzie. No z tego względu, że tam bakterii z antybiotykoopornością jest najmniej na świecie. I ruszyło takie badanie, gdzie będą dokładnie to analizować, słuchaj, rolę mikroplastiku właśnie w przekazywaniu tych genów pomiędzy bakteriami. Być może, no my żyjemy w świecie, gdzie antybiotykooporność jest realnym problemem.
Coraz większym problemem.
I szukamy rozwiązań na ten, no bo wiesz, bo to jest problem tak, że my wyścigu o kolejne antybiotyki nie wygramy. To nie ma szans. Musimy szukać alternatywnych, chociażby przeszczep mikrobioty, o którym nasz przyjaciel Jarek Biliński mówił. No to rzeczywiście to jest tak, że my też próbujemy lepiej to zrozumieć. Ale to nie tylko są bakterie, to nie tylko ta antybiotykooporność, ale jak popatrzymy sobie, to praktycznie właśnie ta genotoksyczność, czyli mikroplastik może zwiększać prawdopodobieństwo występowania mutacji. Mamy dane na to, że w modelach laboratoryjnych dzieje się tak chociażby w naczyniach krwionośnych, dzieje się tak w tkance płucnej. Również uszkadzają tą barierę w obrębie płuc ten mikroplastik. Jakiego narządu się nie dotkniemy, to mamy te toksyczne działanie mikroplastiku, no przede wszystkim ze zwiększonym tego nasileniem stanu zapalnego.
No, w kościach jest chociażby, gdzieś tam odkryto, w Chinach chyba. Na
tak, zrobiono badania, to rzeczywiście przeszczepiano implanty stawów i okazało się, że ten mikroplastik wykryto w mięśniach i stawach u osób po przeszczepie stawów.
Ci, którzy mają endoprotezy, tak?
Tak, te osoby, które mają endoprotezę, czyli gdzieś tam do jakiejś kontaminacji dochodzi.
Musimy pamiętać o tym, że nasilamy przyswajanie mikroplastiku poprzez temperaturę.
No właśnie, bo to jest...
sól. I poprzez tłuszcze z tego, co
ja myślę, że to trzeba by dokładnie powiedzieć, no bo
tak, każdy,
no bo to jest tak, jeśli mamy deski do krojenia plastikowe, trzeba je wyrzucić. Muszą być drewniane, albo szklane, albo metalowe.
Ja właśnie czytałem, mało tego, no przecież zacząłem czytać, że na przykład jak robimy sobie jajecznicę i mamy szpatułkę plastikową, no to natychmiast weg. Plastikowe deski weg.
Słuchaj, no...
Otwieranie butelki plastikowej już uruchamia ileś tam tysięcy tych mikroplastików.
No tak samo powiedziałeś o temperaturze, no.
Tak.
Podgrzewanie...
Herbata zalewana.
Podgrzewanie w mikrofali w plastikowym pudełku to jest najgorsze.
To jest dramat.
To jest to jakby można powiedzieć, że to sami sobie pół karty kredytowej sobie wtedy dodajemy do tego posiłku, no bo to zachodzi reakcja chemiczna pod wpływem temperatury i ten mikroplastik jest uwalniany. Co więcej, ja poszukałem jeszcze, okazuje się, że nawet jeśli używamy pojemników plastikowych, to powinniśmy je po roku wyrzucać. Bo im starszy, tym więcej ten pojemnik uwalnia mikroplastiku, czyli to nie jest tak, że dopóki się nie rozpadnie nam w rękach ten plastik, to albo nie zgubimy wieczka, bo ja to zawsze gubię wieczko i wyrzucam potem. Ale tak naprawdę to powinniśmy wybierać szklane pojemniki na żywność i tam przechowywać żywność. Plastik powinien wylecieć natychmiast, bo to są takie najprostsze. Ale to samo z gąbką do mycia naczyń.
Tak, też to pamiętam, też to wyczytałem rzeczywiście. No nie powinniśmy w ogóle tej gąbki używać.
Tak, no jeszcze są takie, ja gdzieś tam znalazłem pomysł na gąbkę, jak ona zaczyna trochę śmierdzieć, czyli za długo jej używamy, żeby do mikrofali ją wrzucić i wtedy traci zapach.
A to nie słyszałem tego, tak?
Tak. No,
żeby ją podgrzać, tak?
Żeby ją podgrzać.
To jest fascynujące.
A to jest najprostsza droga tego, żeby ona uwolniła tego mikroplastika i żebyśmy potem to zjedli z naczyniami.
Wracam jeszcze raz do wody. Okazało się, że przebadano wodę taką z wodociągów praktycznie na całym świecie i ponad 80% takiej wody zawiera mikroplastik. Więc antidotum na to, jak się okazało, jakimś jest zainwestowanie w te filtry węglowe i po prostu picie wody z banka, bo jak się okazuje, woda w szklanych butelkach wcale nie jest rozwiązaniem. Prawda?
Tak, Krzysztofie, no bo ja myślę, że powinniśmy jakby zmierzając do końca tego odcinka
troszeczkę
no,
podpowiedzieć państwu.
Podpowiedzieć dokładnie, tego, tak? Że no nie można popadać w paranoję.
To jeszcze jeden wątek, Maciek, bo musimy wspomnieć o tym, że coraz większa liczba ludzi, w tym ja sam, zmagamy się z problemami jelitowymi. Wygląda na to, że mikroplastik, nanoplastik potrafi przekroczyć tą barierę jelitową, no i zaburzać pracę mikrobioty jelitowej.
No rzeczywiście, to jest jakby kolejna jednostka chorobowa, bo ja myślę, że tak jakbyśmy sobie popatrzyli, to też są doniesienia dotyczące astmy, że mikroplastik może odgrywać tutaj rolę, że z tym choroby nieswoistymi, z chorobami zapalnymi jelit. Rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo badano chociażby kał od osób, które zmagają się z problemami jelitowymi. Rzeczywiście tam wykryto bardzo dużo mikroplastiku, także potencjalnie, jak ja miałbym patrzeć na jednostki chorobowe, no to wszędzie tam, gdzie mikroplastik to są związki polimerowe, które mogą szkadzać i barierę krew-mózg, i barierę płucną, i barierę jelitową, czyli też przyczyniają się do rozwoju stanu zapalnego i mogą generować takie dodatkowe problemy medyczne, z którymi współczesny człowiek coraz częściej się zmaga. Ja podkreślam ciągle jako lekarz, naukowiec, że to nie jest tylko i wyłącznie zero-jedynkowy związek, że jak będziemy uważać i będziemy unikać mikroplastiku, to na pewno nie będziemy chorować. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, żeby...
Na podstawowe sprawy.
Na te podstawowe, czyli jedzenie z plastikowych opakowań, z baster podgrzewanych powinno być całkowicie zakazane.
Dużo błonnika powinniśmy przyswajać chociażby.
No taką metodą jest przyswajanie błonnika. No też uwaga, nawet wiesz, no, nawet przebywanie w pomieszczeniach, których nie wietrzymy, czyli wdychanie mikrowłókien. Bo to też przecież są tekstylia są syntetyczne.
Absolutnie. I... Warto kupować ubrania bez tekstyliów. Mało tego, to też jest
włącznie. Znaczy, ubrania z bawełną, z tekstyliami tak. naturalnymi.
Tak, tak jest. Bawełniane rzeczy. Przecież nanoplastik jest w produktach kosmetycznych, ale to jest temat na inną historię. Czyli tak, powinniśmy jeść dużo błonnika, powinniśmy szukać antyoksydantów w diecie, czyli warzywa, owoce, polifenole, bo one chronią przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez nanoplastik. Ograniczamy tą wodę butelkowaną, więcej filtrowanej, to wspominaliśmy, czyli ten filtr węglowy. To, co wspomniałeś także, że absolutnie nie odgrzewamy jedzenia w plastiku. I melodia przyszłości, sorbenty w jelitach. Są badane substancje, na przykład włókna roślinne, specjalne nanomateriały, które mogłyby wiązać mikroplastiki i ograniczać ich wchłanianie, ale to rzeczywiście faza wstępnych badań i melodia przyszłości. Zajmijmy się rzeczami, na które mamy wpływ na tę chwilę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Czekamy na kolejną porcję wiedzy od profesora Marka Posła, ale także od naszych gości, którzy będą pojawiali się w tym wideopodcaście. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.